Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia Jacek Denel. Historie łajdackie. Czyta autor. Okładka przedstawia obraz Marie-Denise Willer z 1802 roku pod tytułem Studium kobiety z natury. To portret młodej kobiety, która opiera stopę na ławce i wiąże tasiemki baletek. Na ławce leży para rękawiczek i róża. Kobieta ubrana jest w suknię z krótkim rękawem i dekoltem. Ma również czarną chustę, która zakrywa jej włosy i ramiona. W tle widoczny jest krajobraz z pagórkami i drzewami. Oczy postaci są zakryte różowym paskiem. Tytuł oraz nazwisko autora są napisane literami w kolorze jaskrawo-żółtym.
Bieg okoliczności. Pani A. S. L. Bok numer 1. Nobody's Jig. Nie ja jeden biegam w kamienicy. W kamienicy mieszkają zasadniczo geje i staruszki. Geje na ogół biegają, prócz P, ale on buduje masę, a ja zrzucam. Staruszki na ogół nie. Ani pani Barska, ani pani Morycińska. Z pewnością nie biegają także staruszkowie. Pan Czortkowski, ani pan Wacław, którego nocami słyszymy, jak przetacza się nad nami po pokojach na wózku czy schodzikiem. Kiedy pielęgniarka już go wyprowadzi, to potem nie może wprowadzić z powrotem na drugie piętro i stoi na parterze krzycząc: panie Wacławie, idziemy! A pan Wacław odpowiada jej płaczliwie: ale ja się boję! A P. znosi mu wtedy krzesło, żeby nabrał odwagi. Pan Wacław jest po 80 i był milicjantem, więc może ma karę karmiczną. Tak czy owak, z kamienicy wypada się na chłód, bo sezon dopiero rozpoczęty, wiatr zawiewa pod kaptur i biegnie się w dół tamką koło Złotej Kaczki i Muzeum Chopina, gdzie regularnie pielgrzymują rozmaici Chopinolubni Azjaci i zawsze błądzą, bo na górze jest źle oznakowane. Kiedy się im zwraca uwagę, że idą nie tędy, fukają. Więc przestało im się zwracać. Niech mają za swoje, niech fukają w przestrzeń, jak już dojdą do tego braku pasów. Jest jednak 11 wieczór, nie ma kolejek do Muzeum Chopina, jest tylko kolejka po Chopina w sklepie nocnym u dołu tamki, a pewnie po coś tańszego, i trzeba ją wyminąć, a kolejka się patrzy dziwnie, bo dla kolejki nie ma nic dziwnego w tym, że się stoi po alko, ale w tym, że się biega, to i owszem. Muzykę włącza się w bramie, w miejscu, żeby potem nie szukać ścieżek na podskakującym w ręku wyświetlaczu. Na pierwszy odcinek skoczne tańce z angielskich tawern. I teraz do wtóru tych dud, smyczków, tych drewnianych fletów rozwija się w głowie raz jeszcze cały miniony marcowy dzień. Krótki nadal, mokrawy, pod nawisem chmur i rzeczy, które trzeba załatwić, bo termin się zbliża albo już się zbliżył i został zawstydzająco przekroczony. I w tych karczemnych melodyjkach, między jednym skocznym tańcem a drugim, między Bobbing Joe a Mr. Lane's Maggot, ta kantylena, Stingo, która rzeczywiście żądli swoim dojmującym smutkiem, bo XVII-wieczni Anglicy też najwyraźniej wiedzieli, co to polski marzec, choć pewnie nazywali go wyjątkowo mroźnym i ponurym grudniem, i każe myśleć o wszystkich tych minutach i kwadransach marcowego dnia, które przeszły na niczym lub niemal niczym, na prokrastynacji facebookowej, na sprawach miałkich, jedzeniu pospiesznym, bez przyjemności, zbędnych rozmowach, ścieraniu blatów w kuchni. Być może cały ten dzień byłby zmarnowany, gdyby nie wieczorny bieg i jedna opowieść wysłuchana w gabinecie pani Morycińskiej wcześniej jeszcze, koło południa, kiedy poszedłem tam po podpis na uchwale wspólnoty. Uchwale w sprawie wzmocnienia jednej ze ścian w piwnicy, bo bez wzmocnienia cała kamienica, którą niebawem podkopie druga linia metra, może się zwalić, grzebiąc wszystkich, bez względu na karmiczne kary i zasługi. Zaproszony do środka siadam. I siedzę w oczekiwaniu na herbatę i sernik, bez których złożenie podpisu najwyraźniej nie jest możliwe. I słucham postukiwania, pobrzękiwania naczyń w kuchni, a potem krótkich, pewnych kroków. Rozglądam się po meblach, po obrazach, zagaduję, cały czas trzymam kartkę z podpisami i długopis w ręku, odkładam je w końcu, zagaduję znowu, popijam herbatę. Próbuję dojść, w którą odmianę ceremoniału starsza pani przyjmuje młodego sąsiada gramy. Odpowiadam na pytania i pytania zadaję. Nie jestem tu przecież pierwszy raz, ale nadal nie czuję się pewnie. A sernik jak? To się cieszę. Ze sklepu wprawdzie, ale też mi się wydaje, że niezły. No więc, jak mówiłam, z tymi meblami to w ogóle jest ciekawa rzecz, bo stół, widzi pan, miał kiedyś blat kamienny. Ten dębowy to nam dorabiał stolarz, ale myślę, że dobrze go dorobił, w stylu całej reszty. Ileż mieliśmy z tym korowodów? Odtwarzam to w głowie, wyraz po wyrazie, do taktu kolejnych skocznych i powolnych kawałków z angielskich tawern, a miasto przewija się po bokach jak na papierowych walcach z malowanym pejzażem, które toczyły się w tle za nieruchomym jeźdźcem w pierwszych westernach. Dobiegłem do mostu Świętokrzyskiego, tego składu białych trójkątów, kolejnych rozchodzących się coraz szerzej lin i ich wspólnej podstawy, obu jezdni i chodników. I mijam je kolejno, jedną linę za drugą liną, jedną linię za drugą linią, a w dole jest chlupocąca czerń i płaty burego śniegu na łachach. Kiedy tak przepowiadam sobie w głowie opowieść, kiedy tak znów przenoszę się do gabinetu i siedzę w nim nad sernikiem i wypitą do połowy herbatą, muszę sobie wyobrazić tamtych dwoje prawie od zera. Ją mam teraz wprawdzie dokładnie przed sobą, drobną, ginącą prawie w wielkim fotelu uszaku w zawiłych wzorach obicia udającego renesansowe tapiserie, ale tamta była o 40, może 45 lat młodsza, z pewnością równie drobna, z włosami układającymi się w takie same burzliwe fale, jednak nie posiwiały jeszcze, z twarzą zupełnie młodą i pewnie nieco w stylu epoki, choć nie ma mowy, żeby była jak te wszystkie buby, dzidzie i lule. Nie dla niewinnych czarodziejów ta poważna pani doktor z podwójną specjalizacją, choćby i młoda, choćby i w latach 60. On jest zupełnym zmyśleniem. Zmarł zanim jeszcze wprowadziliśmy się tutaj. Znamy go z uwag rzucanych mimochodem, że jako starszy pan sam smołował łódź i z radością spędzał czas w spartańskich warunkach domku na Mazurach, do którego z całą premedytacją nie doprowadzali ani gazu, ani elektryczności, ani kanalizacji. Żadnych jednak zdjęć w ramkach na politurowanej komodzie, żadnych portretów. Choć w tym akurat wnętrzu portret byłby zupełnie na miejscu, choć zupełnie by nie raził w tym wnętrzu portret, nawet w złoconych ramach, nie byłby bowiem wykwitem nowobogackiej manii samoutrwalania się dla przyszłych pokoleń, ale logiczną konsekwencją tego gerydonu, tej patery, tego zegara, tej kanapy, tego żyrandola, tych stiuków i tych parkietów i tych drzwi z kryształowymi szybkami, które na naszym piętrze się nie zachowały, spłonęły do szczętu i zastąpione zostały powojenną byle jakością, a tutaj lśnią nietknięte, nieliźnięte płomieniem na tym wysokim piętrze. Portret byłby logiczną konsekwencją tego stołu i tej szafy, o których toczy się opowieść, ale nie ma go. Nie ma żadnych fotografii, przynajmniej w tych pokojach, w których składamy sąsiedzkie wizyty. Więc i on nie ma twarzy, ten mąż sprzed 30, 40, może 45 lat. Ale muszę sobie go wyobrazić, podobnie jak ją, podobnie jak miasteczko na Kujawach, z którego stół i szafa pochodzą, czy raczej w którym zatrzymały się na chwilę, bo widać po nich, że ze znacznie głębszych rejonów czasu i przestrzeni się wzięły. Szafa z wielkimi łamanymi gzymsami, obwieszona dębowymi girlandami kwiatów i owoców, stojąca pewnie na pięciu nogach, jak nasze szafy gdańskie, ale wolna od wszelkiego zakłamania XIX-wiecznych podróbek. Szaleństwo gzymsów jest najzupełniej poważne, autentyczne. Każda faceta wysklepionych płycin elegancka i proporcjonalna, mająca przy tym w sobie ten zadzior, ten pazur, po których od razu poznaje się meble robione przez dawnych rzemieślników. Musiała powstać tam, gdzie malowali Vermeer i de Hoogh i wtedy, kiedy malowali, rzetelna, holenderska robota. Tak samo stół z nogami łamanymi wielokrotnie, jak skomplikowany model, jakaś stereometryczna zabawka, którą bawi się dzieci na olimpiadach matematycznych. A zatem pochodzę, jak już panu mówiłam, z Krosina. Takie tam miasteczko, nic szczególnego, ale całkiem ładne. Nie wiem, czy odwiedził pan kiedyś Krosin, nie? Ja tam jeżdżę co roku na te obchody rozstrzelań. Dużo teraz odnawiają w centrum, malują fasady, stawiają latarnie niby stylowe, choć akurat te przedwojenne wyglądały inaczej. Wiem, bo dobrze je pamiętam. Dom mieliśmy w rynku. Do dziś stoi duża sień, z niej wyjścia do dwóch części. Jednej należącej do stryja, drugiej do mojego ojca. Ojciec był rejentem, a stryj działał w ruchu spółdzielczym i te meble to po nim. Szafę dostała moja starsza siostra, tuż przed wojną, w prezencie ślubnym, zabrała ją do Warszawy. Stół został u nas w domu. Stryj zastrzelił się sam, kiedy weszli Niemcy. Ojca Niemcy rozstrzelali po miesiącu, razem z resztą inteligencji miasta Krosin, stąd te obchody. W szkole mają nawet izbę pamięci z takimi powiększonymi zdjęciami rozstrzelanych. Ojciec też tam jest. Bok numer 2, Sinner Man i Love Me or Leave Me. Jeśli o mnie chodzi, całej Warszawy po tej stronie mogłoby nie być. Mosty wchodziłyby w morze jako molo, Zamek Królewski stałby prawie na plaży jak Grand Hotel w Sopocie, łazienki jak łazienki południowe. No ale jest. Więc biegnę i tą stroną, wzdłuż ulicy. Marzec, tu i tam leżą jeszcze płachty brudnego śniegu, ale zaczyna się już sezon ślubów i wieczorów panieńskich. Suną dwa humery limuzyny, biały za nim czarny. Coś się w środku kotłuje, coś przypuszczalnie dudni, ale przez słuchawki nie przechodzi. Są tam pewnie zaprawieni marketingowcy, albo dziumdzie z gwizdkami peniskami, albo inne jeszcze co gorszego i bardziej pijanego. Ostatki? Dziś ostatki. Ale czy na ostatki wynajmuje się limuzynę? Może i się wynajmuje. Więc jadą ja po jednej stronie jezdni, oni na środku, a po drugiej ciągnie się to długie zagłębienie. Niecka, gdzie czerwonoarmiści tak długo stali w 1944, tak długo stali i machorkę palili i pluli i patrzyli na powstanie, aż udeptali ziemię głęboko na 2 metry. A Nina Simone śpiewa o grzeszniku, który rozmawiał z rzeką i który rozmawiał z morzem i z diabłem i z Bogiem i każda nuta dzwoni w uszach i w stopach uderzających o czerwone kostki bauma rowerowej ścieżki i to ona nadaje rytm tym przepowiadanym znów w głowie słowom. Wyrzucone z domu, uciekłyśmy z mamą obie do siostry, do Warszawy, zostawiając za sobą prawie wszystko, w tym ten nieszczęsny, wielki stół z marmurowym blatem, stół po stryju, bo tego to już naprawdę nie było jak zabrać, ale też mnóstwo innych rzeczy. Przyjechałyśmy tu prawie z pustymi rękami, przez całą wojnę gnieździliśmy się razem w tym małym mieszkanku, siostra, szwagier, jego matka, my dwie, niekiedy inni krewni czy znajomi, którzy nie mieli dachu nad głową, potem jeszcze mój siostrzeniec i siostrzenica. Tu między Świętokrzyskim a Śląsko-Dąbrowskim jest w miarę równo i pusto. Czerwona ścieżka rowerowa, chodnik, w pół drogi zejście nad Wisłę, gdzie można sobie zbiec i wbiec znowu pod górę. Można tam się całować, jeśli biegnie się z kimś, z kim przyjemnie biec i przyjemnie się całować. Można się wysikać, widziałem tam sikającego biegacza. Można też polecieć górą, obojętnie. Całe morze możliwości. Powstanie wybuchło, kiedy miałem 15 lat. Niedawno przyszedł taki miły pan od deratyzacji. To zeszłam z nim do piwnicy, żeby mu otworzyć drzwi i mówię, że ja do tych piwnic jestem przyzwyczajona, bo przecież w powstaniu to tutaj się całe życie toczyło. Poprzebijane były takie przejścia, szło się i szło, gorąco, potwornie, tłumy ludzi. Potem wiadomo, przez Pruszków, jak w końcu dotarłyśmy do Krosina, to wszystko było rozgrabione, jacyś nowi ludzie zakwaterowani w całym domu. Nam dano taką klitkę na poddaszu. Może jeszcze sernika? Nie po to teraz biegnę, myślę, w tej chwili, mijając po prawej kolumny i tympanon komory rzecznej, żeby wtedy brać drugi kawałek sernika. W każdym razie stół został, bo jakoś widocznie żaden szabrownik nie mógł go dźwignąć. Pomieszkałyśmy tam trochę na tym poddaszu, ale było to nie do wytrzymania. Zresztą musiałam skończyć porządną szkołę. Mama zdecydowała, że wracamy do Warszawy, gdzie mieszkanie siostry jakoś cudem się uchowało, łącznie z tą szafą. Nawet zamek miała niewyłamany, ale stół już by się tam nie zmieścił. Zostawiłyśmy go u chłopa pod Krosinem i tak się tu znowu znalazłam. i schodami na górę, na most bez tchu, do tej bachowskiej solówki, którą Simon wygrywa tak, jakby wygrywała w pięknym stylu medal olimpijski, złoty, nie, platynowy. Bok numer 3. Eso, eso, eso. Dopiero stąd, z góry widać tę panoramę, która daje siłę do biegu w trzecim odcinku, kiedy z trudem już łapie się oddech, a kolka odzywa się czasem wesołym kłuciem jak flet piccolo w jakiejś operowej uwerturze. Kto biegnie bez okularów, widzi tylko zarysy. Na prawo od mostu turystyczna atrapa miasta, dwa trójkąty katedralnych szczytów jak gotyckie origami, bezowy tort zamku na tacy z arkad kubickiego, wieżyczki i kopuły z bedekerów, na lewo korporacyjny downtown, migający własnymi lampkami, skupiony wokół złotej iglicy pałacu. Kto biegnie bez okularów, widzi pocztówkę Warsaw by Night wyciągniętą z zamokłego plecaka, na której kontury się rozpłynęły, a pogłębiona photoshopem czerń wymyła się z powrotem w różowawy fiolet nieba nad dużym miastem. Są to kolory wielkomiejskiej melancholii. To prześwietlone fiołkowe niebo i w takie dni, kiedy nad miastem unosi się mgła i róż jest szczególnie intensywny, pan pijak z parteru dodaje sobie kurażu, śpiewając na przemian Yellow Submarine i Pałacyk Michla. A kto leży po bieganiu i słyszy Pałacyk Michla szósty raz z rzędu, następny dzień będzie miał z pewnością równie melancholijny, co pan pijak, bo pałacyk będzie mu się odtwarzał w głowie przez najbliższe 24 godziny. I to nie dlatego, że w tym mieście co 20 metrów jest miejsce uświęcone krwią, oznaczone krzyżykiem i lampką, z wykutą w kamieniu liczbą ofiar. Gdzieś na kamiennych cyfrach przybito wyższą liczbę, mosiężną, jakby ofiary procentowały po śmierci, ale dlatego, że pałacyk Michla wrzyna się w głowę jak każdy brainworm, jak eso, 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 przy którym torturowano w argentyńskich katowniach, jak piosenki Raffaelli Carrà, przy których też torturowano, ale teraz mimo wszystko słucha się ich przyjemnie, starając się zapomnieć, że znalazło się je na YouTubie dzięki filmowi o argentyńskiej huncie. A w dole znowu chlupocąca czerń i kras pływająca gdzieś z południa. Kiedy pojechali po stół tamci dwoje pod Krosin? Już jako małżeństwo. Musiały minąć lata. Czy już za czasów Raffaelli i eso, eso, eso? Może trochę wcześniej? Kiedy przypomnieli sobie o stole, kiedy ona sobie o stole przypomniała, bo przecież on, dożeniony, wcale nie musiał o nim wiedzieć. Przed ważnym stołowym wydarzeniem, powiedzmy Wigilią? Gdzie szukali adresu chłopa pod Krosinem? A może jechała tam na pamięć, na czuja, bez żadnej kartki wygrzebanej z pawlaczowej walizki, bez żadnego świstka? Nie wiem. Kawałek, pamiętam, przeszliśmy na piechotę, piaszczystą drogą. Stajemy przed tym domem, na pewno właśnie przed tym, a tam wszystko zabite deskami, opuszczone, nie ruina jeszcze, ale już widać, że nikogo nie ma. Pukamy do sąsiedniej chałupy, wychodzi chłop i mówi: a tak, tak, zmarło się staremu, niedługo półtora roku będzie. Wszystko córka zabrała pod Warszawę do Łomianek, mam nawet gdzieś adres zapisany, bo to wszystko jej wiozłem. I ten stół, co pani mówi, to też pamiętam, bośmy się strasznie namachali, żeby go załadować, a potem wyładować. Dał mi adres, nazwisko, napisałam grzecznie list, żadnej odpowiedzi. Poczekałam tydzień, dwa, miesiąc, w końcu postanowiliśmy do tych Łomianek pojechać. I rzeczywiście, mieszka pod tym adresem jakaś kobieta, wychodzi za próg, wyciera ręce w fartuch, usta zaciśnięte, mówi, że żadnego stołu nie ma, że żadnego stołu nie było, że to jakaś pomyłka. Wie pan, no co ja mogłam? Nic. Wróciliśmy do domu. Tak właśnie robi pan Czortkowski z góry, sąsiad z piętra pani Morcińskiej. Jeśli zapukać, wysuwa się tylko przed drzwi jak łasica, choć z wyglądu przypomina raczej emerytowanego borsuka i peroruje na temat szczurów w piwnicy. Ja panu pokażę. Tam jest taka dziura. Wyłażą szczury, szczury takie wielkie. Ekscytuje się nimi, czerwienieje. Narzeka na wszystko, od piwnic po strych. W końcu ni stąd, ni zowąd nagle pyta. Powiedzmy sobie uczciwie, ilu Polaków mieszka w tej kamienicy? I nie wiadomo, co powiedzieć. Jedni geje z góry to Luksemburczycy, w dodatku wynajmujący mieszkanie od Anglika, więc odpadają. Drudzy geje i my to geje, więc pewnie też odpadamy. Pani Barska jest wdową po profesorze i słynnym masonie, a jak po masonie, to przecież nie po Polaku. Polskość przychodzi jakoś przez małżeństwo, więc jako on mason, to i ona pewnie nie Polka. Z pewnością po stronie Polaków zostaje sam pan Czortkowski. No i od biedy pan Wacław. Choć nie wiadomo do końca, czy milicjanci byli Polakami. Zależy, po której stronie są teraz. Dziś pan Czortkowski wysunął się przez drzwi, zatrzasnął je za sobą, w pełnym rynsztunku, w czapce spuszczance, widocznie miał gdzieś wyjść i kiedy usłyszał o piwnicy, powiedział: o, dobrze, podpiszę, bo piwnica ważna, ważna, szczury są, szczury! A potem łypnął: do tych tam, wskazał piętro wyżej, gdzie mieszkają Luksemburczycy, też pan idzie, tak? To niech pan im powie, bo żona wczoraj to już chciała wstać. Normalnie wstać chciała, bo spać nie mogła, bo takie hałasy. Chciała wstać i im powiedzieć, ale niech pan im powie. Co noc tylko łup, łup i stęki, łup, łup i stęki. Niech im pan powie, że jak chcą się dymać, to niech sobie dywan kupią. Dywan! I skocznie brzmi eso, eso, eso tria z Udine, które wyjechawszy do Urugwaju zmieniło imiona, by ich inicjały ułożyły się w wybuchową nazwę zespołu TNT. Z pewnością zakłócającą niejedną ciszę nocną.